Proszę, otwórzmy Ewangelię według świętego Jana na rozdziale 6. Będziemy dzisiaj czytali wersety od 22 do 27. Nazajutrz ludzie, którzy byli po drugiej stronie morza, zobaczyli, że tam nie było innej łodzi, tylko ta jedna, do której wsiedli Jego uczniowie, i że Jezus nie wsiadł do łodzi ze swoimi uczniami, ale Jego uczniowie odpłynęli sami. Przypłynęły też inne łodzie z Tyberiady w pobliże tego miejsca, gdzie jedli chleb, gdy Pan złożył dziękczynienie. Gdy więc ludzie zobaczyli, że tam nie było Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli i oni do łodzi i przeprawili się do Kafarnaum, szukając Jezusa. Kiedy znaleźli Go po drugiej stronie morza, zapytali: Mistrzu, kiedy tu przybyłeś? Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu, który wam da Syn Człowieczy. Jego bowiem zapieczętował Bóg Ojciec. W czytanym dzisiaj fragmencie Słowa Bożego widzimy kontynuację cudu rozmnożenia chleba i ryb. Widzimy, jak ten cud wpłynął na ludzi, którzy byli przy Panu Jezusie, którzy jedli ten chleb i jedli te ryby i widzieli wielki znak. Widzieli, że On jest tym, który pomnaża, który stwarza pożywienie. I kiedy człowiek widzi wielki znak, może różnie na ten znak odpowiedzieć. Z jednej strony może skonfrontować to, co widzi, ze Słowem Bożym i według niego postępować. Z drugiej strony może pomyśleć, że wszystko to dzieje się po to, żeby jego potrzeby były zaspokojone i żeby on już dzisiaj nie musiał się martwić ani o chleb, ani o ryby, tylko żeby był syty. I ludzie, którzy jedli te chleby, jedli ryby, kiedy zobaczyli, że nie ma Pana wśród nich, popłynęli Go szukać. Czytamy, że popłynęli do Kafarnaum, szukając naszego Pana Jezusa Chrystusa. Okazali gorliwość w Jego poszukiwaniu i naprawdę widzieli kolejny cud, kolejny znak. Widzieli, że On nie popłynął ze swoimi uczniami, ale poszedł na górę, żeby się modlić. Uczniowie popłynęli wcześniej, a teraz Go nie było. I nawet mieli problem, myśląc: Mistrzu, mówiąc do Niego, kiedy tu przybyłeś, bo nie było to fizyczną możliwością, żeby dostał się tam tak szybko inaczej niż przez morze. I znów zobaczymy w tym fragmencie, że Pan Jezus był zupełnie niezrozumiany przez tych, którzy jedli chleb, widzieli cuda, widzieli znaki, ale ich serce było sercem kamienistym, a ich umysły były zamknięte na Słowo Boże, którym jest Chrystus Pan, Jego cuda i znaki. I w czytanym fragmencie Ewangelii Jana po pierwsze zwróćmy uwagę na wiedzę, którą nasz Pan Jezus Chrystus miał o ludzkim sercu. Jezus jest mądrością Bożą i On wie wszystko. I On potrafi odkryć fałszywe motywy, które kierują ludźmi. I tutaj odkrywa On Jakie motywy kierowały tymi, którzy Jego szukali, którzy dla Niego, wydawało się, przepływają do Kafarnaum? On wie, że ci ludzie poszli za Nim ze względu na chleby i ryby. Choć wydawało się, że są oni gotowi uwierzyć w Niego i oddać Mu cześć, to Chrystus zna źródło ich postępowania i dlatego nie został przez nich oszukany, nie został przez nich zwiedziony. I zobaczmy na werset 26. Co mówi im Jezus o ich motywach, o tym, co nimi kieruje? Jezus im odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zaprawdę, zaprawdę, Chrystus zwraca im szczególną uwagę na motywy ich serca, na to, dlaczego właśnie to czynią. I dla Chrystusa ważne są nie tylko rzeczy zewnętrzne, nie tylko to, co może pociągnąć człowieka, który widzi, że tłumy go szukają, tłumy za niego idą. Chrystus patrzy na motywy, które kierują ludźmi, na to, czy oni robią to ze względu na życie wieczne, czy też ze względu na siebie i na to, żeby im było dobrze. Augustyn z Hipony, smutno komentując ten fragment, stwierdził: rzadko Jezus jest poszukiwany ze względu na Jezusa. I niestety dzisiaj ta prawda ciągle jest aktualna. Ludzie często szukają Jezusa nie dlatego, żeby zadbać o zbawienie swoich dusz, lecz w celu poprawienia poziomu i jakości życia ziemskiego. Te tłumy, które były wokół Jezusa, z opisu Jana i z opisu innych ewangelistów wynika, że to byli ludzie biedni, że brakowało im chleba, brakowało im ryb. Więc mogli sobie pomyśleć: oto jest ten, który nas zaopatrzy, oto jest ten, który nasze braki uczyni już nieaktualnymi. Będziemy mieli zawsze dużo chleba i dużo ryb. I dzisiaj część ludzi podobnie myśli o Chrystusie i wierze chrześcijańskiej. Część myśli, że wiara chrześcijańska zaowocuje poprawą relacji małżeńskich. Inni myślą, że wpłynie ona pozytywnie na ich stan materialny. Jeszcze inni spodziewają się, że chodzenie za Chrystusem obdarzy ich zdrowiem fizycznym i spektakularnymi mocami do czynienia cudów. I powody mogą być naprawdę bardzo różne. Bardzo często do zborów przychodzą ludzie, którzy oczekują spokoju psychicznego, że religia ich uspokoi, a nie szukają Chrystusa. Nie szukają chleba z nieba, nie szukają zaspokojenia Bożej sprawiedliwości. Ale wszelkie motywy, które kierują człowiekiem przychodzącym do Jezusa ze względu na coś innego niż On, nie są właściwe. Nie jest właściwe przychodzenie do Boga w wtedy, kiedy szukasz czegoś innego oprócz Niego. Nie jest właściwe oddawanie Mu czci, jeżeli myślisz, że będzie się to wiązało z jakąś korzyścią. I nie ma znaczenia wysiłek, nie ma znaczenia trud, nie ma znaczenia poświęcenie, jakie człowiek jest w stanie uczynić, jeśli nie szuka Chrystusa jako Chrystusa. Bo ludzie są gotowi do wielkich wyrzeczeń dla zdrowia, chleba, majątku. Są gotowi wszystko zaryzykować i pójść na drugi koniec świata. I tak jak wtedy, w tamtym dniu, Pan Jezus wiedział wszystko o motywach postępowania ludzi, o tym, kim się kierują, to pamiętajmy, że On jest ciągle taki sam i w Nim nie ma nawet cienia zmiany. On zna ukryte motywy kierujące działaniem każdego człowieka, który wyznaje, że jest chrześcijaninem i powołuje się na Jego imię. On wie dokładnie, dlaczego robimy wszystko, co robimy w imię religii. On zna powody, dla których się zgromadzamy. On zna powody, dla których przyjmujemy sakramenty. On wie, dlaczego się modlimy. On wie, dlaczego zachowujemy świętość niedzieli. Wszystko przed Nim jest obnażone. Przed tym, który jest głową Kościoła. Wszystko to jest widzialne dla naszego Pana i On to wszystko waży. On wszystko wie. Bo Pan nie patrzy na to, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczami, ale Pan patrzy na serce, na motywy. Czy Go kochasz? Czy robisz to dla Niego? Czy też trudzisz się jedynie dla siebie i swojego dobra? Ci ludzie wykonali trud, szukali Pana, przepłynęli jezioro galilejskie, chodzili i Go szukali, ale motywy były niewłaściwe. My zaś bądźmy autentyczni, prawdziwi i szczerzy w naszej wierze, kimkolwiek jesteśmy. I przychodźmy do Chrystusa ze względu na Niego, żeby oddać Mu cześć, żeby cieszyć się Jego obecnością i żeby przez Niego wywyższać Ojca. I pamiętajmy, że grzeszność hipokryzji jest naprawdę wielka, ale jej szaleństwo jest jeszcze większe. Boga bowiem nie da się oszukać. Boga nie da się zmanipulować. Na Bogu nic nie da się wymóc. Bóg nie jest ani bankomatem, ani kimś, kto spełnia ludzkie marzenia, oczekiwania. On realizuje swoją wolę. Można oszukać męża, można oszukać żonę, można oszukać rodziców, można oszukać swoich dzieci, można oszukać pastorów, przyjaciół, ale nie można oszukać Chrystusa. On wszystko wie. Słowo Boże mówi, że Jego oczy są jak płomień ognia. On widzi nas przez cały czas. I szczęśliwi są ci, którzy za apostołem Piotrem mogą powiedzieć: Ty, Panie, który wszystko wiesz, wiedz, że Cię kocham. Pamiętajmy, On zna motywy poświęceń, wyrzeczeń, trudów. My jako ludzie często popełniamy taki błąd, że patrzymy, kto ile oddał. Nie patrzymy, dlaczego i po co. I jeżeli rozmawiacie czasami z ludźmi, którzy są zauroczeni dziwnymi zjawiskami, które gdzieś się dzieją w świecie, mówią, ale ci ludzie zostawili to, zostawili tamto, porzucili swoją pracę. I dzisiaj można takie rzeczy usłyszeć w ramach szeroko rozumianego protestantyzmu o zakonnikach katolickich. Można usłyszeć o jakichś cudotwórcach charyzmatycznych, bo ludzie oceniają przez pryzmat to, co on zewnętrznie poświęcił, z czego zrezygnował, a w ogóle nie patrzą, czy wypełniają Słowo Boże i oddają Bogu cześć i naprawdę Jemu służą. Po drugie, w tym fragmencie jest wielkie nauczanie naszego Pana Jezusa i wielka przestroga. Kiedy Pan Jezus mówi do ludzi, którzy gorliwie podążali za Nim ze względu na chleb i ryby, zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu. Słowa te są bardzo ważne i wymagają wyjaśnienia, gdyż w historii Kościoła były często opacznie, niewłaściwie rozumiane. Możemy być pewni, że Pan nasz nie chciał zachęcać chrześcijan do bezczynności. Byłoby wielkim błędem, a wręcz grzechem przypuszczać, że praca wyznaczona w ogrodzie Eden dla Adama była niepotrzebna. Byłoby szaleństwem stwierdzić, że praca z jej mozołem nie została nakazana człowiekowi po upadku. Praca, tak jak czytamy w Słowie Bożym, jest wręcz zaszczytem i honorem dla człowieka. Możemy też zauważyć, że czwarte przykazanie dekalogu poniekąd jest przykazaniem pracy, bo nakazuje pracować 6 dni w tygodniu. I każdy chrześcijanin powinien pracować. Każdy chrześcijanin powinien być człowiekiem, który dba zarówno o życie fizyczne, jak i duchowe. W końcu nasz Pan pracował w warsztacie ciesielskim. Apostoł Paweł był wytwórcą namiotów i pisał do zboru w Tesalonice w 2 liście, w rozdziale 3, w wersetach od 10 do 11. Gdy bowiem byliśmy u was, to nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niech też nie je. Bo słyszymy, że niektórzy wśród was postępują nieporządnie, wcale nie pracują, lecz zajmują się niepotrzebnymi rzeczami. Nasz Pan nie ganił ludzi ze względu na to, że pracują, ale On ganił ich ze względu na to, że zbytnio skupieni są na cielesności, na chlebie, który je nasze ciało i na rybach, które je nasze ciało, że czasami, a może nawet przeważnie, o wiele łatwiej skupić nam się na tym, co widzialne i doczesne i koło tego zabiegać, niż na tym, co wieczne i co dzisiaj jest niedostrzegalne. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu. I wiecie, jest to trudne. Jest to trudne, bo żyjemy w świecie, gdzie jest wiele potrzeb, gdzie jest wiele pracy i żyjemy w świecie, kiedy ludzie bardziej skupieni są często na zaspokajaniu potrzeb fizycznych i zaniedbują potrzeby duszy. I niestety taka postawa jest dominująca, nie tylko wśród ludzi niewierzących, ale często przenika też do Kościoła. Pan Jezus gani takie podejście do pracy, którego jedynym celem jest posiadanie coraz większej liczby rzeczy i dbałość tylko o ziemskie dobra, On gani skupienie się na życiu cielesnym i jego potrzebach, tak jakby one były wieczne, i ignorowaniu życia przyszłego. I Chrystus ostrzega wyraźnie przed taką postawą. I te słowa nie wypowiada bez powodu. Są one ostrzeżeniem, które cała ludzkość powinna usłyszeć i wziąć na poważnie. Wiele osób z każdej warstwy społecznej, biednych i bogatych, czyni to, przed czym ostrzega Chrystus. Pracują dniem i nocą nad pokarmem, który ginie, i nie robią nic dla swojej nieśmiertelnej duszy. Wielu ludzi tak pracuje i zabiega o to, co jest doczesne, że nawet 7 dni w tygodniu pracują, bo jest ciągle mało czasu, mało pieniędzy i ciągle chcą więcej. 2 tygodnie temu spotkałem pewnego sklepikarza. I po raz pierwszy udało mi się spotkać sklepikarza, który mówił, jak wielkim błogosławieństwem jest dla niego zakaz handlu w niedzielę. On mi mówił, że on kocha sprzedawać. Kocha być sklepikarzem, kocha swój zawód. I mówił, że kiedy pojawił się zakaz handlu w niedzielę, najpierw był bardzo zdenerwowany i zły. Nie będzie mógł robić to, czego kocha. Nie będzie mógł więcej zarobić. A sam mówił, z roku na rok potrzeby mu wzrastają. Samochód ma większy, dom ma większy. A mówił, że jak sąsiad kupi lepszy samochód, to on czuł zawsze potrzebę, żeby być jeszcze lepszy od swojego sąsiada. I mówił, że jak pierwszy ten dzień się pojawił, to pomyślał sobie, o, w niedzielę zrobię zakupy do sklepu, zatowaruję się, nie zmarnuję tego dnia. A mówił, że centrum logistyczne też było zamknięte. I mówi, że dzisiaj Bogu jest wdzięczny za to rozporządzenie władz państwowych. I mówi, że już we wszystkie niedziele ma zamknięte. Mówi, że widzi w tym wielki pożytek. Mówi, że nie ma mniej pieniędzy. Nie ma mniej klientów. Nie ma mniejszego obrotu. A ma czas, żeby się zastanowić. Ma czas, żeby, też mówił, poczytać Pismo Święte. Ma czas naprawdę, żeby zainwestować w to, co wieczne. A tak nigdy tego czasu nie miał. I można pracować dniem i nocą. I zawsze będzie mało. Zawsze będzie mało pieniędzy, zawsze będzie mało chleba, zawsze będzie mało, bo potrzeby będą wzrastać. Pan Jezus przed tym przestrzega. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, a o niego jest najłatwiej zabiegać. A prawdziwe szczęście, prawdziwym błogosławieństwem jest to, gdy człowiek wcześniej uczy się o prawdziwej wartości duszy i ciała. I daje pierwsze i najlepsze miejsce w swoich myślach zbawieniu. O nie zabiega, o nie się troszczy, dba o higienę swojej duszy, dba o czytanie słowa, dba o modlitwę, dba o udział w zgromadzeniach. Bo tak naprawdę człowiekowi jedno jest potrzeba: szukania Boga, przychodzenia do Niego i karmienia się Bogiem, Jego słowem, Jego wolą, Jego ustanowieniami, korzystania ze środków łaski. A ten, kto szuka najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, nie zaś chleba i ryb, otrzymuje od Chrystusa zapewnienie, a to wszystko będzie wam dodane. Po trzecie, w tym krótkim fragmencie, który jest wprowadzeniem do nauki o tym, czym powinniśmy się karmić, Chrystus pokazuje, o co należy zabiegać. On pokazuje, że należy zabiegać o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu. Chrystus chce, abyśmy usiłowali znaleźć pożywienie i zadowolenie dla naszych dusz. A ten pokarm jest wielkiej obfitości dostępny u Boga. Jednak człowiek, który pragnie go spożywać, musi pilnie o niego zabiegać. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu, który wam da Syn Człowieczy. Jego bowiem zapieczętował Bóg Ojciec. Jak mamy zabiegać o taki pokarm? I tutaj wiele możemy się nauczyć od synów tego świata. Jeżeli człowiek chce mieć wielki majątek, bardzo jest skoncentrowany na jego osiągnięciu. Jest w stanie poświęcić każdą wolną chwilę, każdą swoją myśl. Jest w stanie się edukować, jest w stanie pracować, byle tylko osiągnąć zamierzony cel. I tutaj odpowiedź jest podobna. Musimy pracować z wykorzystaniem wszystkich dostępnych nam środków. Musimy czytać nasze Biblię tak, jak ludzie szukają skarbu. Musimy gorliwie walczyć w modlitwie, jak żołnierz walczy o życie ze śmiertelnym wrogiem. Musimy zanieść całe nasze serce do domu Bożego i słuchać Boga. Tak jak skazaniec słucha odczytywanego aktu ułaskawienia. I mamy uwielbiać Boga tak jak skazaniec, który właśnie usłyszał akt ułaskawienia, uwielbia swego dobroczyńcę, który uczynił go wolnym. Musimy codziennie walczyć z grzechem, światem i diabłem, jak ci, którzy walczą o wolność i muszą zwyciężać, by nie zostać niewolnikami. Jednym słowem, musimy zupełnie się zaangażować. Ma to być nasz podstawowy, główny, zasadniczy cel. Bo chodzi tu o życie i śmierć. Chodzi tu o szczęście. O pełnię. O bycie w Bogu, w pełni pokoju, radości i życie pokojem Chrystusowym. I to są drogi, którymi powinniśmy kroczyć, jeśli chcemy znaleźć Chrystusa i być przez Niego odnalezieni. Właśnie na tym polega zabieganie o wieczny pokarm. To jest sekret karmienia duszy. Dzisiaj, kiedy ludziom zadaję czasami pytanie, czy wykorzystujesz wszystkie środki łaski? To najpierw słyszę pytanie, a czym są środki łaski? Czym one są? Modlitwa? Prywatne czytanie słowa? Publiczne czytanie słowa? Zgromadzenia? Sakramenty? Dzień Pański? Czy z tego naprawdę zupełnie korzystam? Czy na tym buduję? Czy te środki rzeczywiście przynoszą mi wielki zysk? Tak jak bankierzy obracają posiadanymi środkami. Ale wiecie, to jest tak, że jeżeli ktoś obraca pieniędzmi, dużo pracuje i ma zyski, to świat chwali takiego człowieka i mówi mu: dobrze robisz, inwestuj dalej. Nawet mu się, to jest dobry ojciec, chociaż nigdy za bardzo swoich dzieci nie poznał. To jest dobra rodzina, chociaż mąż z żoną tak naprawdę żyją koło siebie. Ale jeżeli będziesz pracować dla duszy, to świat nie pochwali tej pracy i powie, że źle czynisz, że niewłaściwie angażujesz swój umysł, swój czas, swoje pieniądze i powie, to jest nierozsądne. Dlatego jeśli będziemy trudzić się pracą dla dobra naszych dusz, to nie będziemy mieli żadnej zachęty od ludzi, którzy nie są w Chrystusie. Albo nawet, którzy zaniedbali pokarmu duchowego, a są jego dziećmi. Stanie się wręcz coś odwrotnego. Nawet nasi przyjaciele będą mówili: jesteś zbyt ekstremalny w swoich poglądach. Jesteś zbyt fundamentalistyczny. Posuwasz się w religii za daleko. Mniej zaangażowania. Zostaw sobie trochę siebie dla siebie. I jest to recepta na duchowy upadek i na odejście od Boga. I obojętnie, czy to będzie dotyczyło podejścia do przykazań, obojętnie, czy to będzie dotyczyło kultu Bożego, ludzie ci powiedzą: wiem, niedawno coś takiego usłyszałem, wiem, że robisz to ze względu na Słowo Boże, ale idziesz za daleko. I usłyszałem to od brata, którego bardzo cenię. Który biblijnie nie jest w stanie tego podważyć. Poszedłeś za daleko w inwestycji. Za dużo dałeś Bogu. I wiecie, dziwnym i absurdalnym jest to, że człowiek w swoim stanie naturalnym chętnie mówi o religii, chętnie myśli o religii, ale woli pracować dla świata. Prawda jest taka, że dusza nigdy nie otrzyma pokarmu duchowego bez zabiegania o niego, bez trudu, bez zapierania się siebie, bez odpowiedniej dyscypliny. Dlatego Pan mówi: zabiegajcie. Nie mówi: postarajcie się trochę, to naprawdę są mocne słowa. Skupcie się na tym. Musimy zabiegać, musimy pracować, musimy walczyć, musimy się skoncentrować. Musimy zaangażować cały nasz umysł, całe nasze talenty, cały nasz intelekt, całe nasze serce w sprawy naszej duszy. Bo inwestujemy w to, co jest wieczne i nieutracalne. I pamiętajmy też o słowach Chrystusowych, które są między innymi w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, w 12 wersecie napisane: a od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i gwałtownicy je zdobywają. Królestwo Niebieskie nie jest dla letnich. Nie jest dla tych, którzy trochę oddadzą duszy. Tylko dla tych, którzy zabiegają, pracują, walczą, zdobywają, są gwałtowni i angażują się w pełni dla dobra swojej duszy i szukają Chrystusa ze względu właśnie, że On jest Chrystusem, Panem, Bogiem. I zwróćmy też uwagę na obietnicę w tym fragmencie Ewangelii, którą daje Chrystus. Mówi On nam: zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu. który wam da Syn Człowieczy. Ten pokarm duchowy jest wieczny. On jest czymś niezbędnym dla nas. I wiecie, te słowa są łaskawe i zachęcające. I niezależnie od tego, czego potrzebujemy dla naszych głodnych dusz, Chrystus jest gotowy, by chętnie nas tym obdarować wszystkimi łaskami. On obdarza swój lud obficie i na zawsze miłosierdziem, łaską, pokojem i siłą, bo w Nim i jedynie w Nim to jest. On jest bowiem, jak jest tutaj napisane, Jego bowiem zapieczętował Bóg Ojciec. On został do tego powołany i on ma upoważnienie przez Boga Ojca do wykonania tego dzieła i obdarzenia nas pokarmem ku życiu wiecznemu. I tylko on. I w jakim sensie to zapieczętowanie pokazuje nam, że Chrystus jest tutaj w sensie duchowym w podobnym miejscu, gdzie był Józef w czasie wielkiego głodu w Egipcie. Dostał pieczęć, dostał wszystkie atrybuty władzy, by być zarządcą Egiptu, by być też przyjacielem i dobroczyńcą tych, którzy od niego będą otrzymywali chleb ku życiu. I Chrystus dzisiaj sprawuje taką funkcję. Przychodzą biedacy i on ich obdarza. Obdarza ich chlebem, ale też nabywa ich jako własność dla Ojca. I później wydziela im pokarm. To, co stało się wcześniej, było obrazem, było nauką, było znakiem, żebyśmy rozumieli, co on czyni w sposób duchowy i żeby ludzie zabiegali nie tylko o ciało, ale też o swoją duszę. I on, Chrystus, jest o wiele bardziej skłonny do dawania niż człowiek do otrzymywania. Bo człowiek mówi, nie pójdę się pomodlić, jestem zmęczony. Nie poczytam Słowa Bożego, bo naprawdę nie mam czasu. Podczas gdy często ten czas dla ciała marnotrawimy na jakieś rzeczy, które nawet nie przynoszą żadnego pożytku. A on chce dawać. I natura Chrystusowa jest taka, że im więcej grzeszników widzi swój grzech i przychodzi do Niego i prosi Go o łaskę, o chleb, o pożywienie, o ten pokarm ku życiu wiecznemu, on tym bardziej jest zadowolony. Zbożec spichlerza się nie wyczerpią nigdy, bo Bóg jest pełen łask. Tylko trzeba pójść, zabiegać, szukać, pukać i prosić. Jest pytanie, co jest istotne? Co jest dla nas dzisiaj pierwsze? Jest pytanie, jak podchodzimy do pierwszego przykazania dekalogu? Kto jest Bogiem? Kogo czcimy? Kogo szukamy? U audiencję u kogo zabiegamy? Co jest ważne? Ciało, które umiera i które jest, jak mówi Słowo Boże, podłe, bo jesteśmy teraz upadnięci w tych ciałach skażonych grzechem. Czy też Bóg się liczy? Łaska, zbawienie, życie wieczne. Wiem to po sobie, że o wiele łatwiej dostrzec niedobory materialne, niż niedobory duchowe. że o wiele łatwiej czasami skupić się na pracy, niż pracować dla Boga. Że czasami o wiele łatwiej skupić się nawet na przygotowywaniu kazania, niż na czasie modlitwy. Bo przecież muszę. Bo przecież trzeba. Bo jest to konieczność. Ale tak jak dbamy o pokarm cielesny i zabiegamy o niego, to też trzeba dbać o pokarm dla duszy naszej. I to na co dzień. I też trzeba pamiętać o tym jednym dniu w tygodniu, żeby to był czas nie tylko odpoczynku dla naszego ciała, ale czas, kiedy nasza dusza raduje się przed Bogiem i kiedy możemy odpocząć od tego, o co zabiegamy przez 6 dni w tygodniu. I zastanówmy się. I zadajmy sobie pytanie, jak reagujesz na to ostrzeżenie i obietnicę Chrystusową? Dlaczego przychodzisz na nabożeństwa? Dlaczego się modlisz? Dlaczego to wszystko robisz? I zadajmy sobie pytanie, dlaczego codziennie pracujemy? Co jest dla nas ważniejsze, ciało czy dusza? I gdzie inwestujemy nasz czas, nasze emocje, nasze talenty najbardziej? Co wiemy o pokarmie, który trwa ku życiu wiecznemu? I co wiemy o tej satysfakcji, jaka dla duszy wynika, kiedy jest pełna Bożej obecności, Bożego Słowa i w Nim jest? I chcę dać radę zarówno sobie, jak i każdemu z nas. Nigdy nie odpoczywaj, dopóki nie zjesz pokarmu, który Chrystus ci daje. Zabiegaj o niego. Znajdź na to czas. Zrezygnuj może z czegoś. Miej codziennie czas, żeby twoja dusza była pełna Jego łaski, Jego dobroci, Jego mądrości. Chociaż ktoś powie, że może zbyt daleko w tym idziesz. Oczywiście nie zaniedbuj pracy, nie zaniedbuj obowiązków. Jak najbardziej, myślę, jesteśmy w stanie to zrobić. Ale też chciałbym dać pewne ostrzeżenie. Pamiętajmy, że Bóg też każe. Jeżeli ktoś jest nieposłuszny, i wiedzmy, że dla tych, którzy są zadowoleni z innego duchowego pokarmu, skierowane są słowa, które Bóg wypowiada w Księdze Izajasza. W 50 rozdziale, w wersecie 11. Oto wy wszyscy, którzy rozniecacie ogień i przepasujecie się iskrami, chodzicie w światłości waszego ognia i w iskrach, które rozpaliliście. Spotka was to z mojej ręki, że będziecie leżeć w boleści. Albo karmimy naszą duszę i dbamy o nią. I przychodzimy do Chrystusa jako Chrystusa ze względu na to, że jest Chrystusem. I mamy pełnię łaski. Albo oczekiwanie na Boże karanie, jak jesteśmy dziećmi Bożymi. A ci, którzy nie są, to tylko już oczekiwanie wiecznego sądu i wiecznej kary. Zachęcam nas wszystkich. Nie szukajmy tylko chleba i ryb, ale szukajmy Pana jako naszego Boga, Zbawiciela, mądrość, naszą sprawiedliwość i naszą świętość.